radiowo, naukowo.
Tatiana Slowi, dzień dobry. Naszym gościem jest botanik, kierownik Zakładu Botaniki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, profesor tej uczelni, doktor habilitowany Zbigniew Sobisz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, przede mną teraz jest taki zielnik, który można oglądać bez białych rękawiczek i najpierw o tym porozmawiajmy. Wymarłe, ginące i chronione rośliny naczyniowe, które są w zbiorach herbarium słupskiego, ja się posłużę tą polską nazwą.
Tak. Są to zbiory, których jesteśmy właścicielami, bo są to zbiory jeszcze z badaczy niemieckich, lekarzy, aptekarzy, pastorów, których spuścizna była przechowywana w Muzeum Regionalnym w Darłowie i w latach 70. nieżyjący już dzisiaj ówczesny kierownik Zakładu Botaniki, pan profesor Józef Misiewicz, otrzymał informację z Darłowa, że na strychu wieży znajdują się, przepraszam za kolokwializm, jakieś suche badyle. No i oczywiście pojechałem z profesorem. No i wie pani, to co zobaczyliśmy, to wywołało u nas wysokie ciśnienie. Dlatego, że były tam zbiory owinięte w stare niemieckie gazety, przewiązane sznurkiem konopnym i one tam zajmowały góry na strychu. Ale było tam sucho na szczęście. I szefowa, kierowniczka tego działu zoologii i botaniki mówiła, że tu bardzo często zagląda palacz, bo wtedy było takie ogrzewanie etażowe. No i ja mówię, czy może mnie pani skontaktować z tym palaczem, to może on ma gdzieś jeszcze pochowane gdzieś w czeluściach muzealnych skrytek jakieś inne zbiory. No więc pan przemiły, grzeczny, poszliśmy na ten strych jeszcze raz. Ja mówię, proszę pana, czy mógłby pan nam powiedzieć, czy to są wszystkie zbiory? No wszystkie, ale części ich nie ma. I tak zrobił półtora kroku, a tak półtora kroku to już spaliłem jako rozpałkę.
O, rety.
Zrobiło mi się gorąco.
Panie profesorze, to jest niesamowita historia, bo my zazwyczaj, kiedy myślimy o badaczach, o naukowcach, to myślimy o ich rozmowach z bibliotekarzami, z archiwistami, a nie o rozmowach z palaczem.
No niestety, ale udało mi się dotrzeć do biblioteki muzealnej. No i tam powiem szczerze, że naprawdę jako botanikowi zrobiło mi się gorąco, bo tam były 3 tomy Flory Pomorza Georga Homana, o którym za chwileczkę, jeśli pani pozwoli, opowiem. Mhm. O tym najstarszym zielniku na Pomorzu. I otrzymałem te 3 tomy. Oczywiście po powrocie do Słupska zaangażowałem wszystkie ksera, które funkcjonują na terenie uczelni, żeby mi to skserowano, bo to jest wartość absolutnie dodana. Oczywiście sam zawiozłem, żeby nie daj Panie Boże, nic się nie stało podczas przesyłania pocztą. No ale bardzo zaopatrzona rewelacyjnie jest ta biblioteka, także wszystkim tym, którzy chcieliby popatrzeć jeszcze okiem botanika, historyka, to zapraszam do Biblioteki Muzealnej w Darłowie.
No właśnie, panie profesorze, ile historyka musi być w botaniku?
Oj, musi być. Połowa musi być historyka. Dlatego, że jak opracowujemy zbiory, my jesteśmy z panem rektorem, panem profesorem Zbigniewem Osadowskim naszego uniwersytetu i z moją koleżanką, dr Mariolą Truchan, autorami, współautorami 3 monografii o parkach dworskich Pomorza. I kiedy opracowujemy te materiały, to niestety musimy sporo czasu poświęcić na wertowanie źródeł historycznych.
Które są po niemiecku.
Które są po niemiecku i żeby, a na szczęście włada w mowie i piśmie niemieckim i przychodzi nam to łatwiej, żeby te materiały opracować, bo podajemy przed każdym założeniem parkowym historię. Tłumaczymy z różnych zbiorów.
Panie profesorze, ja wspominałam o tym zielniku, o wymarłych, ginących i chronionych roślinach naczyniowych, ale zanim nastąpił ten zielnik, to były pokolenia zielarzy przed wami. Pan profesor teraz, państwo tego nie widzą, więc ja opowiem, w białych rękawiczkach przed sobą ma zbiór bardzo stary z 1811 roku. On leży na naszym stole w studiu radiowym. Państwo będą mogli zobaczyć oczywiście zdjęcia.
Tak, to jest bezcenny zbiór roślin trujących, które przygotował pastor Georg Homan, który posługiwał w budowie koło budowa. Okazało się, że kiedy w tych materiałach z Darłowa i w tych paczkach zawiniętych, w tych, przepraszam za kolokwializm, suchych badylach, odnaleźliśmy tę teczkę, która, oczywiście bardzo się ucieszyliśmy, bo jest to teczka roślin trujących, które zbierał pastor. I kiedy ogłosiliśmy w internecie, że mamy na stronie internetowej uczelni, że mamy taki zbiór, to następnego dnia odezwał się kolega z Zielnika Katedry Botaniki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pan dr Piotr Madanecki, i on mówi, że ma bardzo podobne, tylko 1812.
Czyli wy macie starsze.
My mamy starsze. I proszę powiedzieć, następnym razem zapraszam panią do nas, do herbarium, bo publikowaliśmy oba tomy, są zeskanowane, elegancko wydane. Rośliny trujące Pomorza jest w tej chwili trzecie wydanie, ponieważ tamto się rozeszło migiem. Teraz będzie, myślę, że będzie czwarte wydanie, bo rozchodzi się i jak ciepłe bułeczki.
Wasza działalność w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku to jest oczywiście działalność z materiałami źródłowymi, to znaczy ze starymi zbiorami, ze starymi zielnikami, ale oprócz tego to jest także kontynuacja. To jest z jednej strony badanie tego, co było, ale to jest także dbałość o to, żeby to trwało. I tak powstał ogród, herbarium przy Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku, a właściwie w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku.
Tak, przy herbarium był taki fragment gruntu ziemi niczyjej i za zgodą pana rektora, profesora Zbigniewa Sadowskiego, rozpoczęliśmy tę pracę. Tam trzeba było położyć taką ścieżkę wyłożoną polbrukiem, drugą, żeby był łatwy kontakt, móc się przemieszczać. I dzięki uprzejmości, to naprawdę muszę to powiedzieć publicznie, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego również w Poznaniu, dzięki uprzejmości Ogrodowi Botanicznemu w UMCS w Lublinie, Ogrodowi Botanicznemu przy IHAR w Bydgoszczy i już nie pomnę nawet prywatnych ogrodników, którzy pomogli nam zrobić kolekcję roślin do nauczania studentów. Jest to ogród dydaktyczny do nauczania botaniki, systematyki roślin. Oczywiście ogród odwiedzają mieszkańcy, uczniowie, studenci, bo to jest dla nich.
Patrzę sobie znowu na ten zielnik o wymarłych, ginących i chronionych roślinach naczyniowych w zbiorach herbarium słupskiego z lat, i to jest ważne, 1875-1943. My oczywiście wiemy, że w roku 1939 wybuchła wojna, w roku 1945 się zakończyła, ale dla szczególnie ziemi słupskiej rozpoczął się nowy okres, bo to był okres zasiedlania tych ziem ludnością bardzo często z innych terenów Polski, z Kresów. Zastanawiam się, jak to zmieniło krajobraz botaniczny tego miejsca.
No, powiem szczerze, że w 1943 roku, jeszcze kiedy trwała wojna, to kurator zielnika Ogrodu Botanicznego, dziś już nieistniejącego w Sławnie, tam zostały cementne reszty, historia warta naświetlenia i nagłośnienia, dlatego że tam pozostały jeszcze relikty tego Ogrodu Botanicznego. Nazywa się Karl Marquardt, który opiekował się Ogrodem Botanicznym przy Muzeum w Darłowie i w Sławnie. I to właśnie dzięki jego działalności rośliny, które uratowano, one do tej pory jeszcze, niektóre z nich funkcjonują, czyli jeszcze sobie tam spokojnie rosną. Dzięki latach 50. pracownica kuratorem Koczelińskiego, pani Stefania Figlarowicz, opiekowała się tym ogrodem, to on tam pięknie jeszcze funkcjonował. Potem jeszcze zajmowała się nasza koleżanka instytutowa, pani doktor Dorota Morka, i ona była nauczycielką biologii tam w tym zespole szkół w Sławnie i jakoś tam to funkcjonowało. I proszę powiedzieć, proszę teraz sobie wyobrazić, że teraz, kiedy nie ma tam opiekuna, było wielokrotne monity do starostwa w Sławnie, żeby może utrzymać tą skarbnicę gatunków, bo tam było naprawdę, ja mam listę gatunków, które
tam były, a już,
które
tam nie
były,
ma.
A już ich nie ma. I to jest najbardziej smutne.
Panie profesorze, to powiedzmy w takim razie, z jakimi roślinami już się pożegnaliśmy. Nie wymienimy wszystkich.
Nie wymienimy.
Ale wymieńmy dla słuchaczy chociaż kilka, bo to jest proces, który w przypadku tych roślin wymarłych już się zakończył, ale w przypadku roślin ginących być może można jakoś zatrzymać.
No i jeszcze te, które są na granicy wymarcia, to jeszcze można mieć nadzieję, że się to uda. Dzięki pomocy, bo temu to służą ogrody botaniczne, i kiedykolwiek można, ma się wątpliwości, czy tą roślinę jeszcze będzie można uratować, to myślę, że tak. No nie da się uratować niestety drenia szwedzkiego. Jest to ostatnia karta, którą tu pokazuję w studiu dla pani redaktor. To był okaz zebrany w 1923 roku w czerwcu w Lesie Kołobrzeskim. Ja mam ostatnią kartę w Polsce. Mm-hmm. I tak trzymam, chałubię to, patrzę, żeby nie daj Panie Boże, nic się temu nie stało. Te zbiory, które dziś do pani redaktor przywiozłem, oczywiście po powrocie do herbarium będę mroził w minus 30 stopni, przez 72 godziny, żeby może, bo wiadomo, że tutaj tu też latają różne stwory i one tam będą...
Być może wpływałyby na zniszczenie, a tak jak się tak wymrozi, to tak. Nie.
Wymarły jest na pewno już podejrzan pojedynczy, rzadka roślina, podejrzan, mała paproć o tej wielkości. Do takich gatunków jest Sfulcetidla vulgaris. Już jej nie ma u nas na Pomorzu. Ale w zasobach genowych Ogrodu Botanicznego w Poznaniu jest. Gdzieś tam jeszcze kawalindek się udało uratować. Albo karmnik nadmorski. Też taka niewielka roślinka. Ale chodziło o to, że warunki siedliskowe, wysalanie, na przykład, bo karmnik jest roślinną słonolubną, spowodowało, że no niestety giną. Albo rosnący na glebach takich węglanowych krowiziu zbożowy, Vaccaria pyramidata, też już wymarł, już go nie ma u nas. No bo ten zasób siedliskowy właściwie stopniał, albo sodówka nadmorska. Ojejku, ja sodówkę nadmorską u nas w Polsce już jej nie ma, ale kiedyś na takich eksploracjach we Francji, w delcie Rodanu, widziałem ją. I nie ukrywam, że zebrałem okazy zielnikowe za zgodą szefa tego miejsca i mamy go już u siebie w zbiorach, ale jest to niestety już nie nasz gatunek.
Nasi słuchacze być może nie wiedzą, jak wygląda takie tworzenie kart zielnikowych. Tak zupełnie technicznie, oprócz tego, że tę roślinę trzeba opisać, czy trzeba ją zebrać, ususzyć i wkleić, tak. Czy teraz już trzeba ją namalować?
Nie. Te malowane zielniki nazywają się florilegium. Mamy u nas w zbiorach przepiękny, prywatny zbiór przekazany na własność uniwersytetu. Pani, której tato wykonał ten florilegium, ten malowany zielnik, rewelacja.
Chcemy to jest taki olbrzymi zielnik, który...
Zielnik, którym są namalowane rośliny.
Tak, natomiast...
Zapraszam panią do herbarium, pokażę to.
Pytam, będąc czasami w bibliotece uniwersyteckiej, wiem, że tam te zbiory zielników też są dostępne.
Te florilegia, robactwo na nie nie wchodzi, żadne owady, żadne motylanki nie włażą, ale student wykonuje zielnik. Teraz właśnie były studenci zaliczali pierwszego roku zielnik w czerwcu, nie, no ładnie przygotowany, owszem. Tam są studenci mieszani polsko-ukraińscy. My oczywiście służymy im pomocą, ponieważ udostępniamy bibuły, siatki botaniczne, udostępniamy suszarki specjalistyczne. Student przychodzi, wkłada do suszarek, w ciągu doby się suszą i oni tylko muszą przygotować etykietę i opisać miejsce zebrania i nazwę gatunku.
Panie profesorze, to być może nie jest pytanie z zakresu botaniki, ale myślę sobie o tym, że Słupsk może być bardzo ciekawym miejscem do badania czy poznania tradycji związanych z niektórymi roślinami. No bo tak, najstarsze zielniki dotyczące ziemi słupskiej są oczywiście po niemiecku. Bardzo często były zbierane, były tworzone przez protestanckich pastorów, na przykład. Teraz tworzone są zielniki po polsku, ale z kolei nie jest tajemnicą, że wielu studentów Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku to są studenci z terenów wschodnich. Czy pan spotyka się w takich nieoficjalnych rozmowach z tym, że na przykład oprócz tego, że dana roślina w języku danym narodowym nazywa się inaczej, to inne są tradycje, przysłowia, opowieści związane z tą rośliną?
W tym roku byłem recenzentem pracy dyplomowej studentki, która zebrała materiał na terenie Ukrainy, na takim, nie wiem, wyrobisku, kopalni sody. I zebrała takie bardzo ciekawe gatunki, już tam niepewne ze szczegółami, w każdym bądź razie była, przywiozła te zielniki, nie wiem jak się pani udało to przewieźć przez granicę, mówi, że żadnego problemu nie było. Musiała tylko pokazać paszport i legitymację, że jest studentem i przywiozła do na uczelnię. I któregoś dnia zadzwoniła, czy może przyjść, bo ona ma rośliny, które chciałabym, żebym oznaczyć. I oznaczyliśmy te rośliny, no bardzo ciekawe. I ona nazywała je, oczywiście po łacinie, ale nazwała je po ukraińsku. Także no chwała, że tak się zachowała.
A więc Słupski jest też świetnym miejscem do spotkań kulturowych wokół roślin. O tym przewożeniu przez granicę roślin i o tym, ile wiemy o roślinach jeszcze u nas na antenie Radia Gdańsk będzie. Porozmawiamy o roślinach inwazyjnych, o dobrych praktykach ogrodniczych, no i niestety o tych złych praktykach. Tak. A ja przypomnę, że moim i państwa gościem w audycji radiowo-naukowo jest kierownik Zakładu Botaniki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, profesor tej uczelni, doktor habilitowany Zbigniew Sobisz. Panie profesorze, my mówiliśmy o przepięknych i niesamowicie wartościowych zielnikach i historycznych, i tych współczesnych, ale o czasami historycznych już roślinach, których na Pomorzu nie spotkamy, które są w zasobach Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku albo które powstały w ramach prac badaczy Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Czy wśród tych wszystkich badań, wśród tych wszystkich zbiorów, tradycji botanicznych społeczeństwo jest botanicznie świadome?
Myślę, że edukacja przyrodnicza, edukacja ekologiczna, ja mówię o Pomorzu, ma jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
A gdzie ona powinna przebiegać? W szkole?
Tak, powinna być obecna we wszystkich etapach kształcenia. Nawet począwszy od przedszkola, kiedy można to zrobić, nawet kiedy dzieci jeszcze nie piszą pismem wezełkowym, obrazkowym, zaznaczyć dzieciakom, mówić o tym, co jest dobre, co jest złe, jeśli chodzi o rośliny. Już nie mówię o szkole podstawowej, ale pani redaktor, no o czym my tu rozmawiamy? Jak jest jedna godzina biologii, to i skały nie pokruszy.
To w takim razie, co możemy zrobić jako rodzice, albo ciocie, wujkowie, żebyśmy wszyscy byli tak botanicznie bardziej świadomi?
No idzie na działkę babcia z wnukiem. Słuchaj, kochanie, to jest jadalne, to jest niejadalne, to jest trujące. No bo takie sobie, że ludzie znają przecież, co jest co. Albo za mało edukacji, na przykład w liceach. Ja, jak czasami proszą mnie koleżanki młodsze, nasze absolwentki, żeby jakąś tam prelekcję zrobić, jakiś wykład o roślinach, to młodzież patrzy na mnie jak na zjawisko. Ale o czym pan profesor mówi? No, niestety.
Jakie grzechy popełniamy jako potem już właściciele ogródków przydomowych? Czasami większych, czasami mniejszych, bo czasami niektórzy mają na tyle ograniczone te potrzeby zieloności, że wystarczy im dobrze skoszony trawnik i tuje naokoło. Ale niektórzy...
Nie, żadnych żywotników. Wszystkie wycięliśmy.
No właśnie, ale jest to nagminne teraz, tak, że te ogrody właściwie wszędzie wyglądają zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Co jest grzechem w ogrodach z perspektywy botanika?
W naszej florze Polski mamy około 3,5 tysiąca gatunków naczyniowych, z czego 30% to gatunki obce, a z tych gatunków obcych jedna trzecia to gatunki inwazyjne. Celowo tak mówię, ponieważ ludzie nie mają świadomości, że sprowadzając jakiekolwiek rośliny inwazyjne do własnego ogrodu, nie wiedzą o tym, że funkcjonuje w świecie naukowym, zarówno botanicznym, rolniczym, jest to czytelne, kodeks dobrych praktyk ogrodniczych. To znaczy, że jeśli ten przykład dobrych praktyk ogrodniczych polega na tym, że jeśli posadzę w moim ogrodzie roślinę inwazyjną i ona poza ogrodzenie nie wypełznie, to w każdej sytuacji można je uprawiać.
A z rdestowcem walczymy teraz na całym Pomorzu.
Tak, tak.
Ładna roślina, ładna. Ale...
W 1874 roku na wystawie roślin ogrodniczych w Wiedniu rdestowiec ostrokończysty to był pierwsze miejsce jako najpiękniejsza roślina ozdobna Europy. A dzisiaj Bruksela już zakrzyknęła. Zwalczamy, niszczymy.
Panie profesorze, pan wspomniał o tym, że możemy hodować u siebie gatunki inwazyjne, nawet tę słynną nawłoć, która właściwie no, z tą taką chyba naszą tradycyjną nawłocią zupełnie nie ma nic wspólnego, ale jest też bardzo inwazyjna. To są te takie żółte pióropusze, które od połowy września...
Tak, i kanadyjska.
Możemy je hodować u siebie w ogrodzie, żeby po prostu pilnować, żeby nie wychodziła poza ogrodzenie. No ale nie na wszystko mamy wpływ. No bo przecież ptaki na przykład gniazdują, częstują się owocami, roznoszą potem dalej te nasiona. Jak dbać o to, żeby ona faktycznie nie tylko nie wyrastała gdzieś korzeniami, czy nie wychylała się za ten płot?
Tak, jest prosty sposób. Kiedy zaczynają owocować, wycina się zawiązki owocowania i mamy sprawę załatwioną. Ja u siebie w ogrodzie dostałem od mamy niecierpek gruczołowaty. Bardzo mi się podobał u mamy w ogrodzie. Mówię, mamo, jak będziesz jesienią tam rozsadzała, to ja biorę kawałek do Słupska. Oczywiście, dam ci, przywiozłem go do Słupska, pięknie, już w pierwszym roku po posadzeniu zakwitł, cudnie wyglądał. Oczywiście zainteresowanie wśród sąsiadów, a jak ładnie ta roślina wygląda, a jak się nazywa. Mówię, słuchajcie, to jest roślina inwazyjna. Ja za chwilę będę wycinał kwiaty, bo ona zawiąże owoce i potem będą z tego niestety problemy. Ale to ja o tym wiem. Ale jak moja sąsiadka, która no, sprowadza teraz tam różne różnicości, zwracam uwagę. Słuchaj, Wandzia, może byś tego nie sadziła, albo gdzieś tam w jakimś mniejszym kawałku tam otoczyła to jakimś kamieniami na przykład. Albo wkopała taką folię, żeby ona się nie rozprzestrzeniała. Jest w ogrodzie dydaktycznym, mamy kwatery roślin inwazyjnych, ale one są zabezpieczone. Myśmy je włożyli w takich wielkich plastikowych wannach, żeby się nie rozrosły. Na przykład tą nawódź późną, one są wszystko zabezpieczone, żeby one się tam nie rozrastały.
Czyli jeżeli ktoś chce poznać dobre praktyki ogrodnicze w praktyce, może wybrać się do Słupska, do herbarium,
zapraszam,
które jest przy ulicy Arciszewskiego.
Arciszewskiego 22A.
Niedaleko stołówki.
Tak, jesteśmy niedaleko stołówki, jesteśmy w otoczeniu herbarium. To jest taka kwatera, boisko sportowe dla studentów. Bardzo łatwo czytelne, widoczne, bo ona taką wysoką siatkę ma. I naprzeciw jest ogród dydaktyczny. Często dzwonią nauczyciele lekcji biologii, czy mogą przyjść do ogrodu. Ale zapraszam, proszę, bo to jest otwarty teren, nie jest grodzony. Chociaż mamy zabezpieczenie, że jest monitorowany obiekt. Dlatego, że się po prostu boimy, że tam ktoś by nam trochę poskubał. A tak, spokojnie.
A czy na przykład sprzedawcy roślin, ci internetowi, bo i tak wielu ludzi kupuje teraz rośliny, czy markety, w których także rośliny można kupić, powinni informować. Jak tylko ktoś płaci za tę roślinę, to powinien mieć obowiązek, żeby poinformować. Dzień dobry, ale czy pan wie, ta roślina, którą pan czy pani kupuje, jest rośliną inwazyjną?
Nie sądzę. Ja to mam prosty przykład. Kroplik żółty, Mimulus guttatus, w tej chwili jest bardzo szeroko sprzedawany w kwiaciarniach, w ogrodnictwach. Mimulus guttatus. Piękna roślina. Ona jest rośliną inwazyjną, ale jest w kodeksie na szczęście. Jeśli się nie będzie rozprzestrzeniała, to ona sobie spokojnie może tam rosnąć. Albo kolejny przykład, to już jest trochę trudniejsza sprawa, naparstnica purpurowa, roślina trująca, no ale trzeba mieć na nie wzgląd na to, że ona była używana. W tej chwili już jest wyłączona z farmakopei czwartej jako środek leczniczy, ponieważ wywoływała przez nieświadome używanie jej, korzystanie, zejścia śmiertelne. I dlatego myślę, że to trzeba
informować.
No ale trzeba mieć na względzie, że to świadomość, że to jest roślina inwazyjna.
To teraz z jakimi roślinami mamy największy problem? Wymieniliśmy już rdestowiec japoński, ten ostrokolczysty.
Sachaliński i mniej pośredni, ale oba. I sachaliński, i ostrokolczysty. To już jest alarm.
Rdestowiec trzeba ściąć do zera. No i też tak, nie tak łatwo go, proszę mi wybaczyć kolokwializm, wytruć.
W przypadku rdestowców też prowadziliśmy eksperyment siatkowania. Taka nowoczesna metoda w Anglii rozpoczęta. Myśmy byli drugim krajem w Europie, który tę metodę chciał wprowadzić do zwalczania rdestowców. Druga metoda była cięcie regularne, co miesięczne. I trzecia, wysiew traw. Ani jedna, ani druga, ani trzecia, ponieważ kłącza rdestowców sięgają w głąb nawet 6 metrów i z kawałeczka, który ma centymetr długości, już wyrasta kolejna roślina. Także walka z rdestowcami to jest walka z wiatrakami.
No dobrze, to mamy te rdestowce, mamy nawłoć. Późną nawłoć.
Nawłoć, tak. Jest to poważny problem. Nawłoć to poważny problem u nas w naszym przypadku. Ale może pani redaktor powiedzieć, że ludzie, mieszkańcy na siedliskach swoich wysadzają winobluszcz zaroślowy. Zaroślowy, ładnie wygląda.
Ja się przyznam, też taki mam.
Tak. I on maskuje jakieś nierówności ścian, ogrodzeń tam pokaleczonych. I on bardzo ładnie się rozrasta, ale niestety jest gatunkiem inwazyjnym.
Wiem, bo próbuję go zlikwidować i niestety nie jest to takie łatwe. No tak. To od razu kamyczek trochę do mojego ogródka, nomen omen. A co z glicynią, czyli wisterią?
Nie, ona jest spokojnie glicynia rośnie. Wisteria nie jest gatunkiem inwazyjnym, bardzo ładnym, ciekawym pnączem, ładnie wygląda, ładnie kwitnie, długo kwitnie. Także
szybko się rozrasta.
I szybko się rozrasta. Natomiast tu pokazuję różę pomarszczoną. Ona ma takie dwa oblicza.
Najpierw jest
wysadza się ją na przykład na piaskach nadmorskich, w kurortach, które oddzielają promenady od plaży, żeby turyści nie zaspokajali swoich potrzeb fizjologicznych w roślinach, a one kłują, w związku z tym ma to znaczenie utylitarne. Ponadto jeszcze korzenie róży dzikiej, tej róży pomarszczonej, działają z bakteriami z grupy Azotobakter i użyźniają gleby.
Ta sama roślina, która jest dobroczynna i spełnia też bardzo dobrą funkcję, może być też rośliną inwazyjną.
Może. Ale ja chciałbym jeszcze zwrócić jedną uwagę. Jestem ogromnie wdzięcznym dziewczynom z Zapolskiego Parku Krajobrazowego, które wydały folder świetny Zamień na włocie, na malwy przy płocie. Na włocie jest gatunkiem inwazyjnym i one wykonały ogromną pracę.
I pokazały, że można
zamienić rośliny inwazyjne na rośliny rodzime.
No i mamy aster nowobelgijski, niektórzy mówią marcinek.
Tak,
chyba.
Tak, to.
No a słonecznik, taki nasz słonecznik.
Bulwiasty, to jest bulwiasty.
No właśnie,
bulwiasty, ale... Bulwiasty jest roślinę inwazyjną.
Bo jest tutaj słonecznik bulwiasty, zamień słonecznikowe łany na żółte dzielżane. Czyli ten słonecznik bulwiasty, z którego jest
topinambur. Zdaje się w tej chwili w marketach jako topinambur. Jako...
Ale nie hodujemy go, bo się łatwo rozrasta, okazuje się.
Leśnictwa robią takie pasy zaporowe przy uprawach, żeby zwierzęta nie wchodząc w szkodę w ziemniaki, w buraki czy w zboża, żeby to wchodzą od razu w łan słonecznika bulwiastego i tam już mają właściwie ucztę. Już nie muszą wchodzić po...
Żeby taki dzik najadł się po prostu topinamburem
a nie,
w modnej restauracji.
Tak, w modnej restauracji. Chociaż po ugotowaniu jest taki lekko mdławy, trzeba posolić.
Ja przyznam, że ja też nie jestem fanką topinamburu, ale jeżeli dzikom smakuje, to...
Smakuje.
To panie profesorze, powiedzieliśmy już o nawłociach, powiedzieliśmy o słoneczniku bulwiastym, powiedzieliśmy o rdestowcach. A co z chyba największym szkodnikiem leśnym, czeremchą amerykańską?
Tak, to jest problem. Rozrasta się ekspresowym tempie. Myśmy ostatnio z moim kolegą, panem dyrektorem Instytutu, profesorem Tomaszem Hetmańskim, robili inwentaryzację takich miejsc pod kopalnię żwiru. Byliśmy w okolicach Drawska, w miejscowości Głębokiej. Nie widzieliśmy, że to jest tam poligon wojskowy, w którym urzędują Amerykanie. No ale później dopiero Nadleśnictwo Drawsko uświadomiło nam, że mieć świadomość, że mogą strzelać. Znaczy nie do nas, ale tam jakieś strzelania ostre. Trochę się przestraszyliśmy.
Z opowieści pana profesora wyłania się zupełnie inny obraz pracy botanika, który ja miałam. No bo mi się właśnie wydawało, że botanik to taka bezpieczna, spokojna praca, a pan tu opowiada o wyrywaniu materiałów źródłowych palaczowi z Darłowa, o strzelaniu amerykańskich żołnierzy. No dobrze, ale wracając właśnie. Czeremcha i Drawsko.
Ten teren przeznaczony pod eksploatację żwiru graniczy z lasem, gdzie ku naszym zdziwieniu kompletne podszyt stanowiła tylko czeremcha. Nawet mam zdjęcia, co mnie kompletnie zbiło z pantałyku. Tylko czeremcha.
Tu dochodzimy też do clou, bo ktoś może powiedzieć, no roślina inwazyjna przynajmniej się ładnie rozrasta, w sumie co nam szkodzi, że ona będzie rosnąć? Ja wiem, że to jest pewne proste pytanie, ale powiedzmy, w czym jest problem to, że ona będzie rosnąć?
Zagraża siedliskom przyrodniczym. Podobną sytuację z własnego doświadczenia mieliśmy w Nadleśnictwie Ustka, kiedy niektóre leśnictwa miały takie oddziały, że one były zarośnięte niecierpkiem kurczołowatym po brzegi. Opowiadał nam jeden z leśników, kiedy robiliśmy inwentaryzację w Nadleśnictwie Ustka, że żeby robić jakiekolwiek prace, ścinając drzewa, czy takie prace, które wykonuje się w leśnictwie, to najpierw musiał przejechać ciężki, wielki sprzęt, żeby zniszczyć te łany niecierpka górczołowatego, dopiero można było wejść do pracy. To jest dla mnie niesłychane.
A skąd czerpać wiedzę, panie profesorze? No bo myśmy wspominali o tym, że człowiek idzie do marketu, czy nawet na targi ogrodnicze, przynosi coś do domu. Jak
sprawdzać? Myślę, że tu ogromna rola, ja mówię o naszym tu ośrodku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Oni, przepraszam za określenie, zęby na tym zjedli. Wystarczy tylko zadzwonić. Oni mają foldery, nie tylko zresztą, nadleśnictwa, ponieważ mają też taką funkcję edukacyjną. Ogrody botaniczne. Mamy przecież nawet na naszym terenie ogrody, które są własnością prywatną. Byliśmy z grupą Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ustki w Gołubiu, w Gołubieńskim Ogrodzie Botanicznym, który prowadzi małżeństwo Lusia i Zbyszek Butowscy. Teraz schedę przejęła ich córka Ania. I oni nie prowadzą kwatery roślin inwazyjnych, ale kiedy Zbyszek oprowadza po terenie, po kwaterach, to za każdym razem ludzie pytają, proszę pana to, a czy to szkodzi, a czy to nie szkodzi. To też jest funkcja edukacyjna. Ostrożnie, trzeba zasięgnąć języka u specjalistów, zadzwonić, przyjść. Wykłady u nas są otwarte, każdy może przyjść, wystarczy tylko wcześniej się zapowiedzieć, że będę na wykładzie. Ja mam obowiązek wpuszczania, zapraszania osób, które są niespecjalistami, którzy są, chcieliby pozwolić wykładu. Ostatnio nasza koleżanka, dendrolog, kiedy pan profesor będzie miał wykład z dendrologii, to bym się chciała zaprosić na wykład. Ja zapraszam, proszę. Ćwiczenia nie. Ćwiczenia to jest odrębna bajka, natomiast wykłady są otwarte, każdy może wejść na teren kampusu, gdzie wykład będzie miał Sobisz, proszę bardzo, w stali 107 albo w siódemce będzie miał wykład taki i taki. Proszę bardzo, zapraszam.
Jak po wykładzie podejdzie z pytaniem, byle nie za długim, tylko krótkim?
Proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. I są to pytania takie, że tak powiem, o charakterze utylitarnym. A czy mogę to zadzić? A czym zlikwidować? Tak się, panie profesorze, u mnie rozprzestrzeniła na przykład wiązowiec, bo kupił sobie wiązowiec, który jest gatunkiem inwazyjnym i on też jest szybko rosnący. Co ja mam z nim zrobić, bo mi włazi w każdą część ogrodu?
To jeszcze tylko pytanie, kosić czy nie kosić? Bo o tym się bardzo dużo mówi i my trochę popadamy w skrajności, bo najpierw kosiliśmy wszystko do zera, a teraz wszystko byśmy chcieli zostawić wysokie, a to też nie jest dobre dla bioróżnorodności.
Kosić, ale zakładać łąki kwietne. Łąki kwietne kosi się raz w roku. Dosiewać inne gatunki, które są charakterystyczne dla, na przykład dla łąk kwietnych i będzie z tego radość.
Czyli jest tak, jak zazwyczaj w świecie naukowym, kosić czy nie kosić, to zależy.
Tak.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Moim i państwa gościem był doktor habilitowany Zbigniew Sobisz z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, profesor tej uczelni, na którą zapraszamy, bo jest i herbarium, w którym można zobaczyć różne rośliny, także te inwazyjne,
zapraszam,
ale bezpiecznie uprawiane. Audycję przygotowała i przedstawiła Tatiana Slowi. Życzymy dobrego dnia.
Radiowo, naukowo.